Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i czas na update związany z sytuacją na świecie i przede wszystkim sytuacją, jak ta sytuacja wpływa na popkulturę, że w ten sposób. Mianowicie, zacznijmy od Donalda Trumpa. To może nie jest najlepszy początek w ogóle do jakiegokolwiek materiału.
Grał w filmach.
No tak, ale no oczywiście jeśli chodzi o biznes rozrywkowy w USA, no to w tym momencie no jest tą postacią, która no ma dużo do powiedzenia, wiadomo. No i Donald Trump, w związku z tym, że amerykańska gospodarka oczywiście no mocno cierpi, cierpiała, ale cały czas cierpi na zamknięciu tutaj między innymi, no zamknięciu praktycznie wszystkiego, co w tym momencie może stanowić zagrożenie, czy raczej powiedzmy przysłużyć się do rozprzestrzeniania się wirusa dalej. Opracował, no pewnie nie sam tutaj, ale no zaprezentował może w ten sposób. Plan, który nazywa się Opening Up America Again, czyli otwórzmy Amerykę znowu. I ten plan zakłada, powrót powiedzmy do jakiejś formy tutaj normalności na podstawie trzech kroków. Zanim jednak te trzy kroki będą mogły zostać wprowadzone, no to muszą zostać spełnione według przynajmniej tego planu trzy warunki, które są związane z tym, że powiedzmy liczba zarażonych, liczba chorych, liczba osób, które mają jakiekolwiek symptomy, nie może rosnąć, nie? W zasadzie powinna spadać tutaj. I jednocześnie też tu jest taki mniej jasny punkt o tym, że szpitale powinny być przygotowane na ewentualny kryzys, tak? I że powinny mieć ewentualny program testowy dla osób, które są szczególnie narażone na zarażenie. Kiedy te warunki zostaną spełnione, no to mamy trzy fazy, w ramach których no, będą otwierane powiedzmy kolejne, nie wiem, instytucje, punkty tutaj usługowe i tak dalej, żeby no, oczywiście amerykańska gospodarka nabrała rozpędu. I co jest interesujące, już w fazie pierwszej jest mowa o otwarciu między innymi kin, czy rozmaitych imprez sportowych powiedzmy, czy miejsc, gdzie się odbywają jakieś rozgrywki sportowe, czy na przykład restauracji, oczywiście przy zachowaniu tutaj odpowiedniego dystansu między osobami, które te obiekty będą odwiedzać. Co jest ciekawe, że na przykład u nas w naszym kraju też został ogłoszony plan tutaj związany z...
Te rzeczy są na końcu, a masowe imprezy, do których ja bym zaliczył imprezę sportową na stadionie, to w ogóle nawet nie wchodzą w ten plan jeszcze u nas. Nawet one nie są brane pod uwagę w tych krokach, które są u nas. I szczerze mówiąc, na tym etapie powiem tak, ja osobiście uważam, że oba te plany to są plany desperacji, którą rozumiem, no bo ludzie tracą pracę, no bo no wiadomo, gospodarka stoi, ale one... Wydaje mi się, że może dojść do sytuacji, w której czytałem analizy na ten temat, w której ta nasza dotychczasowa izolacja, jakby to wszystko, co robiliśmy do tej pory, pójdzie na marne poniekąd. W związku z tym wybierzemy ten najgorszy wariant, bo już zamknięto, już wiesz, zablokowano, więc w tym momencie już straty finansowe są duże, a ostatecznie to i tak nie przyniesie tego rezultatu, który był nam potrzebny, bo za wcześnie się otwieramy. To już tak zupełnie abstrahuję od tego, co jest najważniejsze, natomiast jeśli chodzi już o samo otwarcie, ja trochę się dziwię z jednej strony temu, że tak wcześnie chcą te kina i tak wcześnie chcą te restauracje i tak dalej otwierać, no bo to jednak są te miejsca, już nie mówiąc o imprezach sportowych, to są te miejsca, gdzie jednak no, dochodzi do największej wymiany jakiegokolwiek, że tak powiem, powietrza między ludźmi, tak? Bo to jest jakby najważniejsze. Kiedy się je, kiedy się wydycha, wiadomo, kropelki śliny na trybunach, kiedy ktoś krzyczy, nie wiem, w masce może będzie dalej, no, zakładam, że tak. Ale mimo wszystko znowu były testy od tego, na ile maski chronią i tak naprawdę one tylko redukują, a niekoniecznie blokują też ten, no, więc jak ktoś zbyt się podekscytuje i krzyknie, to zakładam, że zasięg będzie większy. No cała masa tego typu rzeczy, która wiadomo, że sprzyja jakby roznoszeniu się tego wirusa. No ale z drugiej strony też rozumiem tą potrzebę, no rządy nie były przygotowane. Żaden rząd nie był przygotowany na kryzys, co widzimy. Może jedne trochę lepiej, może inne trochę gorzej, ale z grubsza żaden nie był jakoś dobrze na to przygotowany, więc nie mają trochę wyboru no, na tym etapie. Ja się boję, że się skończy tym, że jeden kryzys zamienimy na drugi, czyli kryzys, gdzie mamy teraz zdrowotny i wchodzący gospodarczy, przełożymy kompletnie na zdrowotny. No bo ja nie widzę nagle gotowości służby zdrowia na całym świecie, która w ciągu tych 2 miesięcy, wiesz, wyszkoliła masę nowych medyków, zapewniła im lepsze warunki, w ogóle nie wiadomo co zrobiła, no ja tego nie widzę. Także trochę się dziwię i wydaje mi się, tak już przechodząc absolutnie do naszych spraw, że to nie znaczy, że ci ludzie będą też tak często chodzić do tych miejsc, nie?
Tak, zaraz. A przejdziemy to konkretnie właśnie, jak to się przełoży do kin. Ja jeszcze tylko dodam, że no, to jest ta sytuacja, w której w zasadzie no, nie ma żadnego dobrego rozwiązania, nie? No bo jeśli pozostaniemy dalej w tej sytuacji, w której jesteśmy, gdzie wszystko jest w zasadzie zamknięte, no to prędzej czy później no, też w zasadzie doprowadzi do nieodrazalnych zmian, nie? W tym momencie już zresztą o sieci AMC już jest tam o kroczek od upadku w zasadzie, nie? Od ogłoszenia bankructwa, więc ja pewnie za nią będą musiały pójść ewentualne kolejne. No jeśli ta sytuacja się oczywiście przedłuży, no to będą za nią iść jakieś kolejne duże firmy. Natomiast no, alternatywą jest to, co tutaj zaproponowano, czyli no okej, to zaryzykujmy w takim razie i może będzie dobrze, nie? Natomiast wiadomo, że to no, na pewno się przedłuży jakoś znowu do rozprzestrzeniania tego wirusa, nie? Pytanie na ile...
Niestety, jak są te raporty o tym oczywiście, bo nie wiem, pewnie część z was widziała, te strajki w Stanach Zjednoczonych, kiedy setki ludzi bez żadnych ochronnego sprzętu oblegała domy gubernatorów często różnych stanów, domagając się otwarcia na nowo. Jakby znowu, rozumiem tą potrzebę, ale z drugiej strony jakby argumenty, które z tym szły, jak w rodzaju, że to nie jest gorsze od grypy, to nie jest gorsze od przeziębienia, że przecież statystyki są takie, że ostrzegano nas, że to będzie tak straszne, a jest dużo mniejsze. I nie łączenie faktów, że jest dużo mniejsze, dlatego że wszyscy siedzą w domu, tylko i że jakby wszyscy wyszli, to byłoby wyższe, mnie osobiście przeraża. Ta jakby ta ignorancja, która jest z tym związana, bo ja rozumiem, że jest ta potrzeba i wydaje mi się, że dałoby się technicznie rzecz biorąc to zorganizować tak, żeby faktycznie maksymalnie bezpieczne, jak to jest możliwe, to zrobić, ale jak jednocześnie widzę tą ignorancję ludzi, to ja na przykład sam bałbym się pójść do kina, bo ja bym mógł starać się zachowywać dystans od innych ludzi, przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, wiadomo, zdezynfekować ręce, nosić maskę przez cały sens i tak dalej, ale jakby to jestem ja, a jednocześnie bałbym się, że ktoś nade mną, rząd wyżej czy coś takiego, miałby na to wywalone kompletnie. A widzę, że ludzie mają na to wywalone. Jakby to jest najgorsze w tej sytuacji.
No to no, wiesz, no, nie jesteś w stanie odpowiadać za wszystkich ludzi dookoła, nie? Szczególnie kiedy mowa o zamkniętej przestrzeni. I w ogóle to jest też dosyć przeczące sobie wzajemnie, bo mowa jest też o tym, że w przypadku wejścia tego, powiedzmy, tej pierwszej fazy tutaj, otwierania Ameryki, pani doktor Deborah Birx, która tutaj była jedną z osób, które opracowywały w ogóle te zasady, mówi o tym, że w ramach tej pierwszej fazy powinno unikać się większych zgromadzeń niż 10 osób, nie? I generalnie dalej utrzymywać dystans, powiedzmy, i tu ona tutaj mówi o 6 stopach, co się przekłada na niecałe 2 metry. Więc mniej więcej, powiedzmy, jak to też wygląda i u nas. Natomiast no, w przypadku, wydaje mi się, że ciężko o to w przypadku, wiesz, mniejszych jednak przestrzeni zamkniętych, nie? Nawet zostaną ustanowione zasady, wiesz, gdzie na przykład rezerwując bilety, jakby one już będą zakładały, powiedzmy, odległość między sobą na przykład ludzi, ale no, jestem pewien, że to będzie naprawdę ciężkie w egzekwowaniu prędzej czy później i nie da rady tego, wiesz, zachowywać przy każdych okolicznościach.
No. Naprawdę? No, jasne, nawet jeżeli zrobimy, wiesz, rozsuniemy puste trybuny i wpuścimy trochę ludzi na te trybuny w porównaniu do tego, no to ci ludzie jednak się mijają, ci ludzie jednak też, bierzemy pod uwagę obok siebie, ale teraz jeszcze będziemy sprzedawać tak, żeby ta osoba siedziała na przykład rząd wyżej, to gdzie ma siedzieć? Jakoś szachownicę z tego będziemy robić, czy coś w tym rodzaju? Nie wyobrażam sobie, żeby, bo trzeba by to logistycznie zrzucić na kina, właśnie na stadiony. Nie wyobrażam sobie, żeby władze tych stadionów były w stanie to logistycznie ogarnąć w tym momencie. Ja tego po prostu nie widzę i dlatego mówię, że ja osobiście na przykład bałbym się chodzić, no a tu kolejna rzecz nam wchodzi, możemy w sumie chyba do niej przejść.
Ostatnia rzecz, która została, którą ktoś może zapytać, no to co jest w kolejnych fazach? No kolejne fazy zakładają generalnie rozgraniczenie tych tutaj, no ograniczeń właśnie, nie? Coraz mniejsza odległość jest tutaj, by obowiązywała, coraz powiedzmy luźniejsze zasady przebywania ze sobą na jednej przestrzeni i tak dalej. No to możemy przejść dalej.
Na Variety podaje właśnie o tym, że chociażby w Georgii te kina mają się otworzyć, mówi się o tym o maju właśnie, tej pierwszej fazie, ale jest taka jedna rzecz, która jest tutaj bardzo, bardzo kluczowa i bardzo problematyczna. To właśnie przez to, że swoją drogą, no kryzys jak to kryzys wziął wszystkich z zaskoczenia, choć w sumie nie powinien, bo wszyscy wiemy, że informacje do polskiego rządu, do amerykańskiego, do bardzo wielu rządów dochodziły jednak od dawna. My też mówiliśmy o tym z myślą, jak omawialiśmy Mulan, mówiliśmy o tym, że to w Chinach się dzieje. Z tym, że no, my jesteśmy dwoma typami, co siedzą przed kamerami, nie mamy dostępu do, nie wiem, danych wywiadu czy czegokolwiek innego. Zakładam, że amerykański rząd, polski rząd i wszystkie inne rządy mają takie informacje. I na ile się orientuję, bo nie jest to już tajna informacja, były takie ostrzeżenia już na styczniu gdzieś o tym, że ej, lepiej się przygotujmy do kryzysu. Więc fakt, że się nie przygotowały, no spowodowały również te różne rozsunięcia i widzimy, że te decyzje są podejmowane bardzo dynamicznie. Nazwijmy to dyplomatycznie. Co powoduje, że jakby uwolnienie tych kin tak naprawdę nic nie daje, bo już kina w Stanach na przykład, doprowadziły do całej masy zwolnień. Z tego też powodu, jeżeli nawet teraz kina zostałyby otwarte, trzeba na nowo zatrudnić tych ludzi. Mało tego, trzeba ich przeszkolić. Mało tego, trzeba ich przeszkolić w nowych warunkach. Trzeba im powiedzieć, wiadomo, muszą być nowe projekty szkoleń. Jak właśnie dbać o tą przestrzeń, jak nadzorować klientów, jak ich rozsadzać, nie wiem, chodzić po salach i patrzeć, czy wszyscy dobrze usiedli. To też nie ma sensu, bo nie wiesz, czy te dwie osoby razem nie przyszły i one technicznie rzecz biorąc mogą usiąść koło siebie, ale to już jest w ogóle logistyka na wyższym poziomie. Więc jakby to jest jedna rzecz. No i kolejna, która jest tutaj absolutnie kluczowa. Okej, otwieramy kina w maju. I co z tego, skoro nie ma żadnych nowych filmów? Wszystkie duże studia powycofywały swoje filmy. W tej chwili mamy Wonder Woman na sierpień, a to i tak nie jest pewne, czy tam zostanie. Mówi się na razie o tym tłocznym listopadzie. Na czym te kina mają zarabiać, przepraszam, przez te parę miesięcy, skoro i tak fajnie, że są otwarte, fajnie mogą jakieś starocie puszczać czy coś innego, ale no nie widzę jakoś za bardzo, żeby AMC nagle jak Feniks z popiołów powstało dzięki puszczaniu ej, nie widzieliście Avengers Endgame już dawno, zobaczcie je jeszcze raz, czy coś w tym rodzaju, nie? No nie widzę tego, a przez to, że właśnie, że to wszystko zostało podjęte na szybko i studia działały reakcyjnie i musiały mniej więcej przesuwać miesiąc, kiedy ich otworzą. I teraz rządy chcą w przypadku Stanów otworzyć je wcześniej. Ale to im nic nie daje i na dobrą sprawę te kina i tak będą padać, nawet otwarte będą padać, bo no, ludzie tam nie będą przychodzili. Zakładam też, że będzie problem na przykład z chrupaniem popcornu na sali. Nie wiem, jak sobie to wyobrażasz, siedzieć w masę i nie wiem, jakoś wpychanie. Jeszcze bicie przez słomkę sobie wyobrażam gdzieś tam, wiesz.
No tak, wiadomo, jak ważnym tutaj, powiedzmy, składnikiem budżetów kin jest właśnie
jednym
sprzedaż
najważniejszych
jedzenia,
właśnie,
nie?
Choć nie popieram picia przez plastikowe słomki, ale da się to obejść innymi słomkami. Natomiast nawet...
Albo nie używać słomek na przykład.
Ale a jak chcesz nie używać? Ale właśnie o tym mówię, że słomki byłyby tu kluczowe.
No przez maseczkę.
Wepchnąć tą słomkę pod maseczkę to pół biedy, ale jeszcze pić przez maseczkę. No więc znowu kolejna rzecz właśnie. Często mówimy, że to, co zapewnia kinom przychód, to są właśnie te rzeczy, które sprzedają przy stoiskach. No znowu.
Zazwyczaj jest tak, że te przychody z biletów się rozchodzą na wszystkie wydatki, jakie mają kina, a to, co zarabiają na jedzenie, to już jest ich. No.
Dokładnie, więc znowu kolejna rzecz. Mało tego, mówiłem o tym swego czasu.
A jeszcze przecież jest ta kwestia, wspomniałeś o pracownikach. No, jest masa takiego jedzenia, które no nie może stać, powiedzmy, miesiącami, nie? Trzeba je zakupić i to też z myślą o tym, czy być może za miesiąc znowu nie trzeba będzie się zamknąć.
I do tego chcę przejść. Problem. Ale zakup jest, skoro wszystkie te sieci, jak to się mówi, te łańcuchy zostały zerwane. No. Więc musisz na nowo wziąć tych ludzi, którzy dowozili ci te rzeczy. Znaleźć firmy, które będą to dowozić, które będą to produkować. Też pewnie stanęły w wielu miejscach, no bo po co produkować masowo, wiesz, popcorn do kin, i skoro kina go nie biorą. Więc restartowanie tego wszystkiego jeszcze z tą groźbą, bo rządy wszystkie zastrzegają. Ej, jak nam za bardzo podskoczy, i polski rząd tak samo to mówi, jak nam za bardzo zachorowania podskoczą, to jak coś, to znowu zamykamy. No to co mają robić kina w tym momencie? Restartować to wszystko bez filmów, znowu szkolić ludzi z myślą o tym, że może znowu ich zwolnią? I znowu to zamknął, no. I co, przywiozą ten popcorn i on znowu będzie do wywalenia za jakiś czas? Dla mnie to
no,
jest w ogóle...
A znowu alternatywą jest trzymanie te kina zamknięte, co no, skończy się tym, że no, z każdym miesiącem będzie coraz gorzej. No,
tylko, że po raz kolejny mówię, niby tak, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zamknięcie kin na tym etapie, póki nie ma tego pewnego otwarcia, a pewne otwarcie no to jest prawdopodobnie szczepionka, a przynajmniej lek na koronawirusa, według mnie, no kina i tak nie będą podejmowały tego ryzyka, żeby się otworzyć. bo po raz kolejny mówię, nie mają repertuaru, żeby zachęcić ludzi. Nawet jeśli by go mieli, to ludzie i tak raczej nie będą masowo im chodzić do tych kin. Nie mogą pozwolić sobie na sprzedaż do dóbr, które zapewniają im normalny przychód i muszą na nowo zatrudnić pracowników, których potem musieliby ewentualnie zwolnić. Ryzyko związane z tym, w momencie kiedy już jesteśmy pod kreską, żeby jeszcze wypchnąć pieniędzy, a trzeba wypchnąć pieniądze, żeby to zrestartować, z groźbą tego, że się znowu zamknie, przecież żadna sieć tego nie wytrzyma. Nie ma mowy. Już dużo większe szanse mają sieci, wydaje mi się, wytrzymać kolejny miesiąc, dwa, bez pracowników, bez niczego. Ja im nie zazdroszczę, bo to też są straty. Ale ryzykowanie pieniędzmi w tym momencie jest według mnie za dużym ryzykiem. I nie sądzę, żeby wiele sieci się na to skusiło i stwierdziło, dobra, otwieramy się, zamawiamy popcorn i tak dalej. A w razie czego się znowu zamkniemy i wszystkich pozwalniamy. No to jest bankructwo od razu.
No, wyobraź sobie sytuację, w której kina się otwierają na przykład i okej, mają co grać, powiedzmy, tak? I jest jakiś tam repertuar, tak jak to swego czasu miało być w Chinach, tak? Puszczamy klasyki, puszczamy jakieś tam rzeczy. No dobra, załóżmy, że puszczają sobie powiedzmy jakieś filmy, udaje im się, wiesz, przeszkolić pracowników i tak dalej. Jest okej, wszystko, powiedzmy do pewnego momentu, tak? Ludzie siedzą grzecznie w maseczkach i w odstępach ze sobą. A teraz wyobraź sobie sytuację, w której za jakiś czas, powiedzmy tydzień po otwarciu tych kin, dochodzi informacja, że na przykład jakaś osoba zaraziła się tym koronawirusem tam, a potem pojawiają się kolejne osoby, które były na tym samym sensie i teraz też są zarażone na przykład, nie? Tak. I teraz tak, z jednej strony, wszyscy ludzie, którzy usłyszą o tym newsie, już za cholernie pójdą do kina żadnym pozorem.
A jeszcze się pozwy pojawią, bo nie
dopilnowali. Tak. I pojawią się pozwy, nie? Ja wiadomo, jak Amerykanie tutaj bardzo lubią pozywać instytucje w razie jakichś problemów. I wiesz, nawet nie musi to być sytuacja, w której faktycznie do tego zarażenia doszło w kinie, bo mogło do niego dojść gdziekolwiek indziej. No, skąd wiesz, nie? Na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo. No ale jeśli ktoś, powiedzmy, jedyne co robi, to wychodzi do sklepu po najpotrzebniejsze jakieś produkty i tak dalej i raz się wybrał do tego kina, gdzie ponoć jest w miarę bezpiecznie, żeby tam sobie siedzieć oglądać film, no to na chłopski rozum najpewniej się zaraził w kinie właśnie, gdzie jest tłum ludzi, nie? Mimo że to mogło wynikać, nie wiem, z naciśnięcia przycisku w windzie przypadkiem niechcący, nie w rękawiczce, nie? No różnie może być i nie udowodnisz tego, a jednocześnie to się zaszkodzi całej sieci kin, nie? Zaszkodzi w ogóle kinom.
Tak, i dlatego ja mówię, że raczej nie zaryzykują, ale ja jestem, ale Variety, gdzie pracują ludzie znacznie mądrzejsi ode mnie, no też spekulują, że raczej kina nie będą się chciały otwierać w tym systemie. I zanim ktoś jeszcze mu powie, no dobra, ale patrzcie, Mulan jest skończona, Black Widow jest skończona, to jeżeli na przykład kina nie byłyby otwarte przez tydzień, to nagle Disney nie chciałby przepchnąć Mulan czy Black Widow, przyspieszyć premiery, skoro już ma opcję? Nie. Z dwóch oczywistych powodów. Pierwsza, trzeba im zrobić kolejną kampanię reklamową. Trzeba ludziom przypomnieć, że te filmy są w kinach, a otwieranie ich teraz... No to znowu jest nuż mało ludzi będzie chodziło i tak dalej. Ale jest drugi, dużo ważniejszy powód. Właśnie to, o czym powiedziałeś. A co jak znowu walnie? I co? I znowu będziemy mieli sytuację Onward? Gdzie był tydzień w kinach i potem nie wyszedł na zero film, który wiemy dobrze, że został tak skrojony, że rodziny z dziećmi na pewno wywaliłyby na niego bardzo dużo kasy i byłby pewnie jednym z lepiej zarabiających filmów w tym roku, samej struktury tego filmu. I co, i mają ryzykować, że Black Widow po tygodniu, po dwóch po dwóch to już nie byłoby najgorzej, ale po tygodniu już nie może być wyświetlana? Nie podejmą takiego ryzyka. Dużo bezpieczniej jest utrzymać tam w listopadzie, gdzie już mają jakieś nadzieje, gdzie już mogą sobie rozplanować w listopadzie, to we wrześniu znowu będziemy trochę kampanię rozkręcać, w październiku przyciśniemy tą kampanię, przypomnimy wam o co chodzi, w listopadzie puścimy. Z punktu widzenia Disneya jest to dużo sensowniejsza opcja niż nagle wrzucać ją na czerwiec, bo kina są otwarte.
No i przypominam, nawet jeśli kina będą otwarte i już w ogóle pomijając wszystkie kwestie o której mówiliśmy przed chwilą, no to ponownie, nie mówimy tutaj o zgromadzeniach mniejszych niż 10 osób, co w praktyce, jak mnie ma, będzie oznaczało albo, zmieszczenie jakoś tych ludzi będziesz musiał wpuszczać na salę nie więcej niż 10 osób, mówmy się, tak to wygląda w praktyce. Chyba, że sala jest naprawdę gigantyczna, no to nie wiem, podzielam ją na pół czy coś, ale prawdopodobnie będzie to oznaczało, że na salę wejdzie ileś tam osób. Co jasne, w multiplexach oznacza, że i tak parę sal będzie można odpalić, ale to wciąż nie będzie, myślę, finansowo zwyczajnie opłacalne nawet dla
tych kin. Na prąd się nie będzie zwracało.
Więc wydaje mi się, że jedyne kina, które mogłyby teoretycznie przynajmniej jakkolwiek skorzystać na tym, to są jakieś pojedyncze, jakieś takie, wiesz, kina niezależne, które są,
tak,
nie są częścią jakiejś sieci.
Najnowszych, tak, najgorętszych filmów.
Wiesz, bo nawet te hipotetyczne sytuacje, które przywołałeś w odnośnie właśnie zamknięcia na przykład za miesiąc znowu czy coś, no to u nich nie będą się wiązały aż z takimi wydatkami, powiedzmy, jak w przypadku dużych sieci, gdzie to się będzie wiązać, wiesz, z dużo większymi zakupami i dużo większą inwestycją. No i w tym przypadku też, powiedzmy, wpuszczenie na salę 10 osób to też nie jest aż taki duży problem, bo te kina pewnie często nie mają wiele więcej osób na sali, nie? W przypadku większości premier. Więc to jeszcze ma sens. I zresztą tak się tutaj przedstawiciele mojej ulubionej organizacji NATO wypowiadają, czy Stowarzyszenia oczywiście Właścicieli Kin, gdzie mówią o tym, że no generalnie wszyscy będą mogli w ramach tutaj naszej organizacji, każdy indywidualnie będzie sobie oceniał, jak podchodzi do tej sprawy, nie? Oczywiście tutaj przy okazji zaleceń swojego stanu i innych instytucji, które o tym decydują. I z tego, co widzę w tym artykule Variety, no to tylko Cinemark wypowiedział się na ten temat. AMC i Regal, czyli te dwie największe sieci, na razie nie zebrały głosu, natomiast przedstawiciel Cinemark powiedział, że oni cały czas tutaj raczej celują w jakąś datę letnią, jeśli chodzi o otwarcie. Jeśli przygotowują się powoli, powiedzmy, do ewentualnej daty gdzieś tam w lecie. Co wydaje mi się, że w tym momencie no jest chyba taką najbardziej rozsądną opcją, żeby być może zakładać, wiesz, jeśli faktycznie w tym momencie góra idzie na rękę, że to będzie oznaczało jakieś, powiedzmy, zluzowanie tutaj tych zasad, to warto przygotowywać się powoli na taką ewentualność, ale no, nic nie wskazuje na to, żeby te przedstawiciele tych nawet średnich czy większych sieci, no wiesz, od razu zdecydowali się otworzyć swoje kina, bo to będzie katastrofa w tym momencie.
Ja widzę z tym jeszcze jeden problem. Nie mam pojęcia, jak wyglądają programy rządowe, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, które pomagają zamkniętym firmom. Ale ja się obawiam, że ten ruch może jeszcze trochę też dobić kina. Bo co jeśli, to zupełnie hipotetyczne, jeżeli znacie się na tym, jeżeli wiecie, jak działają amerykańskie programy jakiejkolwiek pomocy w przypadku biznesów, to dajcie znać. Natomiast ja mam takie obawy, że co jeśli kina są zamknięte, więc powiedzmy jest jakaś pomoc rządowa, no bo zamknęliśmy was, to musimy wam jakoś pomóc, ale kiedy rząd powie, ej, możecie się otworzyć, nie chcecie, wasza sprawa, możecie się otworzyć, nie odpowiadamy za was, że nie chcecie się otwierać i ta pomoc na przykład nie byłaby dostępna wtedy. Czy to nie spowodowałoby, że niektóre kina byłyby jeszcze bardziej dobite, niż gdyby rządy zostawiły to, ej, dobra, musicie być zamknięci. Bo wiemy, że jakby to zniosło zakaz czy nie, no nie wpłynie realnie na ich biznes.
Tak, tym bardziej, że tutaj też zwraca się uwagę na to, że no takie decyzje podejmowane na ostatnią chwilę no nigdy nie są tutaj... No, nigdy nie są dobre, bo zakładają, wiesz, takie działanie właśnie bez odpowiedniej analizy i przygotowania i zwyczajnie... Dlatego też myślę, że żadna z sieci nie będzie tego brała pod uwagę. Nawet z tego, co widzę, są też właściciele pojedynczych kin, czy jakichś mniejszych sieci, którzy wypowiadają się w tym samym tonie, że właśnie jeśli już, no to celują, powiedzmy, jakąś tam datę w czerwcu, w lipcu, a na pewno nie teraz, nie?
Trzeba się też ze studiami jakoś dogadać, no to jakby oni są od siebie zależni, to jest symbioza, jeżeli kina wystartują bez filmów, to im to nic nie da, no i tak samo jeżeli premiery będą przesunięte, a większość kin będzie zamkniętych, to studiom nic nie daje, więc no, nie możesz oczekiwać, że kina podejmą decyzję w sekundę bez naradzania się ze studiami, bo to musi być wspólnie podjęta decyzja. A to, że rząd sobie rzuca taką datę, to nic nie
jednocześnie widać, że z punktu widzenia Trumpa, czy ogólnie rządu, jakby to jest zachęta do tego, że podejmujcie tę decyzję już, nie? No bo wiadomo, że gdyby to miało... Wiesz, gdyby od samego początku to miało być na zasadzie, że dajemy znać właścicielom kin, że przewidujemy tutaj zluzowanie całej sytuacji, żeby się przygotowywali i tak dalej, no to nie podawaliby od razu do wiadomości publicznej, że otwieramy kina, spokojnie, pierwsza faza to otwieramy wszystko, co się da. Widać, że to jest, wiesz, że liczyli najwyraźniej na to, że kina stwierdzą, kurczę, dobrze, super, czekaliśmy na to, żeby teraz już otworzyć tak. Wszystko.
To wygląda tak, że masz te protesty, w których jest sporo ludzi, ale bynajmniej nie większość, gdzie widzisz, że tych ludzi trochę tam krzyczy. No i Trump jest prezydentem, który bardzo chciałby mieć rozdwojenie jaźni jakieś, albo stara się je mieć, gdzie jednocześnie jest rządem, a jednocześnie wspiera protestujących przeciwko rządowi. Jest gość, który jednocześnie mówi o tych obostrzeniach jednego dnia i wieczorem tego samego dnia tweetuje, jak to było? Nie release? A może release Minnesota? Czy free Minnesota? Nieważne. I tam, że wspiera tych ludzi, którzy dzielnie strajkują. Chwila. To twoje rozporządzenia, to wspierasz ludzi, którzy protestują przeciwko tobie, nie bezpośrednio przeciwko gubernatorom. I tak, jasne, władza stanowa jest bardzo istotna, ale cały czas, jeśli chodzi o pewne zalecenia z góry, no to one płyną bezpośrednio z jego gabinetu, a nie gdziekolwiek indziej. Więc w tym momencie, jeżeli widzę prezydenta, który próbuje grać na dwa fronty, no to ja mam wrażenie, że właśnie ze smutkiem dla kin, tu nie chodzi o to, żeby tę gospodarkę dobrze rozkręcić, tylko żeby zagrać pod publiczkę i pokazać, że my już otwieramy, już. Chcieliście? Wyszliście na ulicę? Chcecie? Macie. Proszę, proszę. Jesteśmy tu dla was, ludzie. Chcecie otwarcia? Robimy to bez żadnego przemyślenia i jakiejkolwiek współpracy z ludźmi de facto zainteresowanymi.
No, to jeszcze taka refleksja na koniec. Ja w ogóle powoli przygotowuję się psychicznie i mentalnie do tego, że faktycznie nawet jak sytuacja się, powiedzmy, trochę unormuje, nawet jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki, które powiedzmy sprawią, że wrócimy do sprawdzania, jak bardzo rośnie ta krzywa, to i tak myślę, że trzeba będzie się przygotowywać na to, że rzeczywistość jakby po tej całej tutaj, po tej sytuacji, którą mamy teraz, no to faktycznie zmieni się przynajmniej na bardzo długo bezpowrotnie, nie? Podejrzewam, że kwestia utrzymywania dystansu, zakładania tych maseczek, dezynfekcji rąk i tak dalej, będzie coś, do czego trzeba się będzie zwyczajnie przyzwyczaić, wiesz, w codziennym życiu długo, długo, długo jeszcze.
Trochę jestem w stanie jakby się kłócić pod względem tej szczepionki, bo jeśli faktycznie będzie szczepionka i już są największe optymistyczne tutaj prognozy, że ponieważ pracuje się obecnie, nie wiem, 60 iloma szczepionkami, jak ostatnio czytałem na całym świecie, więc zakładając, że te testy są przyspieszane i robione na coraz szerszą skalę, to najwięksi optymiści mówią o wrześniu. Ale mówimy o wrześniu jako o opracowaniu szczepionki, a nie dostarczenie oczywiście na masową skalę, ale zakładając, że do końca roku ona będzie coraz powszechniej dostępna, no myślę, że jednak w momencie, w którym dana osoba będzie zaszczepiona, pomijając oczywiście rzesze antyszczepionkowców, to już jest jakby inna kwestia, natomiast osoby zaszczepione...
Ale wtedy już jednak... to będą sami sobie, tak, niech sobie już wtedy decydują.
Tak, no reszta ma odporność, natomiast wydaje mi się, że jednak jak już dojdzie do tych szczepień, ludzie poczują się trochę, że ej, dobra, zostałem zaszczepiony, no szczepionki nigdy nie są stuprocentowo odporne, ale no, wiesz, no, w jakiś sposób musimy do tego dojść. Aczkolwiek, więc jakoś, jakaś tam bliskość, te maseczki i tak dalej, myślę, że wiele rzeczy jeszcze zniknie, aczkolwiek pewne rzeczy myślę, że zostaną, tak jak mówisz. Jedna rzecz, myślę, że ludzie odzwyczają się od podawania sobie rąk. To jest jedna rzecz, która będzie taka bardzo, tak z Radkiem śmieliśmy, wiesz, Wakanda czy inny, wiesz, Live Long and Prosper i inne rzeczy na odległość, ale myślę, że skinięcie głowy będzie czymś takim standardowym. Myślę, że też przez jakiś czas nie będziemy raczej chcieli stać w kolejce jedna przy drugiej osobie. Będziemy mimowolnie, nawet już mimo zaszczepienia, pamiętać, żeby trochę ten dystans utrzymywać zapewne. No i jedna bardzo dobra rzecz, to liczę na to, że jednak ręce będą ludzie myć znacznie częściej, bo badanie pokazywało, że ponad 60% mężczyzn nie myło rąk po wyjściu z kibla, więc może to się zmieni i... Ale z tym, że z drugiej strony to było problematyczne, kiedy podawaliśmy sobie ręce, teraz aż tak mnie to nie obchodzi, no ale z drugiej strony miło.
Tak, czy podać, czy nie, czy, tam, czy to już ten moment, czy ja pierwszy powinienem. Ale no nie, ale właśnie wydaje mi się, że wiele jest takich kwestii, na które ludzie do tej pory nie zwracali uwagę. Właśnie kwestia na przykład tego, że nie wiem, jesteś przeziębiony na przykład, albo nie, ktoś inny jest przeziębiony i widzisz, jak stoi nad tobą po prostu dwa centymetry nad tobą. I wiesz, wiele osób zwyczajnie nawet nie robiło tego w złych intencjach, czy coś takiego, nie miało świadomości, nie? Że to jest w jakiś sposób groźne. A no w tym momencie, wiesz, nawet jak będzie szczepionka, kto wie, czy nie pojawi się coś, jakieś inne cholerstwo.
Nowa mutacja, które... nowy tak, no ale tak, ta fobia nam zostanie jakby na długo.
Lepiej być tutaj, wiesz, to mycie rąk częściej, czy trzymywanie jakiegoś dystansu i tak dalej, nie kosztuje nas aż tak dużo, żeby tutaj nie być przezornym, nie?
Ta fobia zostanie nam na pewno długo. Jeżeli będziemy siedzieć, nie wiem, w jakiejś albo w kolejce, albo nawet na sali kinowej i ktoś nagle kaszlnie albo kichnie, jestem przekonany, że zareagujemy dużo mocniej niż zareagowaliśmy do tej pory, a ktoś nagle zacznie mocniej kaszleć, to jestem przekonany, że wiele osób się odsunie, nawet zawiadomi, nawet pomimo szczepionki, zawiadomi tutaj obsługę kina i mówiąc, że ej, ten człowiek mocno kaszle, może coś z nim jest nie tak. Kiedy do tej pory generalnie myśleliśmy, dziadu, przestań kaszleć, bo mi film przeszkadzasz mi w filmie. Ja sam mogę tutaj anegdotycznie podać przykład, jak jechałem niedawno pociągiem i tak kilka rzędów ode mnie w bezprzedziałowym wagonie siedziała kobieta, która non-stop kaszlała. Ja sam z siebie przesiadłem się nie na swoje miejsce, akurat było pusto, no bo to pociągi, kawałek dalej i pomyślałem sobie, że nigdy bym tego wcześniej nie zrobił. Po prostu bym uznał, ktoś kaszle ma, nie wiem, może alergię, może cokolwiek innego dotknęło, ale teraz reagujemy na te rzeczy znacznie mocniej i myślę, że znowu wracając do naszej banieczki, w salach kinowych faktycznie tak będzie. Za każdym razem, kiedy, nie wiem, ktoś nad nami kichnie, nie zdziwię się, jak dojdzie do jakiejś kłótni w trakcie seansu, na przykład ktoś się wkurwi na tą osobę, że nie wiem, nie zasłoniła ust, czy coś w tym rodzaju. To i tak było niegrzeczne do tej pory, ale teraz będzie to kilkukrotnie mocniej traktowane.
To ja dlatego jakiś czas temu, jak gadaliśmy właśnie na ten temat, to wspomniałem o tym, że być może maseczki nam się upowszechnią, bo masa osób się zwyczajnie już oswoiła z nimi, przyzwyczaiła.
A to bym bardzo chciał, szczerze mówiąc.
Ja też o tym mówiłem. Pamiętam, że dostaliśmy jakieś komentarze, że bo tam w Azji to jest inne powietrze, dlatego chętnie zakładają te maseczki. Jasne, ja wiem, że maseczki potrafią być upierdliwe i noszenie ich jest trudne momentami, aczkolwiek teraz będę testował z troczkami zamiast gumek, może będzie trochę lepiej. Natomiast, wiesz, w sytuacji, o której ty mówisz,
to
jesteś...
Jest coś, co ostatnio próbuję. Jest trochę luźniejsze, bo nie ciśniesz.
Jakieś testy zrobić po prostu.
Materiałowa, wiesz. Tak. Mówię wam, to niedługo dojdziemy do momentu, w którym to normalnie zaczną być projektanci mody. I
to już jest, prostu... Nie, no to już jest akcesorium modowe w
tak,
jakimś tam stopniu,
ale
patrząc
po rozwoju. Że zaraz projektu, będzie dużo popularniejsze niż teraz.
No, nie, ale mówię, wiesz, i taka sytuacja, o której ty mówisz, na przykład wybierasz się do kina, ale wiesz, że jesteś lekko przeziębiony, no nie chcesz, żeby ktoś na ciebie patrzył krzywo, jak siąkniesz nosem albo kaśniesz sobie. Wiesz, mając maseczkę, to wydaje mi się, że wygląda trochę inaczej jednak, nie, w tym momencie.
Ja uważam, że to byłby na bardzo dobry zwyczaj i jakby my przywykliśmy trochę do... Znaczy, ciężko powiedzieć, bo my jesteśmy tym zawsze określeniem, czy jesteśmy wschodem, czy zachodem, czy my właściwie jesteśmy, zawsze było to dobre pytanie, ale to trochę jeszcze tego nam zostało wschodniego bardziej sposobu, wiesz, nie wiem, chory jesteś, to sobie kielona walni, czy coś takiego i ci przejdzie, wiadomo. Trzeba choroby przenosić i spoko, jakby, jak ktoś chce, to proszę bardzo. Natomiast właśnie to takie trochę niezwracanie uwagi właśnie na inne osoby pod tym względem, to było coś, co mnie do tej pory bardzo irytowało. Jakby za każdym razem, kiedy jechało się autobusem, czy w ogóle jakąkolwiek komunikacją miejską. Znaczy, nie chcę tu... Wyszedłbym na hipokrytę, gdybym powiedział, że ja jakby sam temu nie jestem winny, bo ja też zdarzało mi się być lekko przeziębiony, czy coś takiego. Ja w ogóle mam katar zwykle gdzieś tak od września do właśnie kwietnia, przez te wszystkie zimniejsze okresy roku. Ja mam non-stop katar właściwie, więc... Znaczy, to akurat wiem, że nie jest zaraźliwe, ale no mimo wszystko, jeżeli widzisz to, no to jednak fajnie, jeżeli byśmy przywykli do tego, ej, no zasłonięcie ust wtedy i tak dalej, może spowodowałoby, że bylibyśmy troszeczkę zdrowsi, bo o tyle co koronawirusa to tak średnio zatrzymuje, to już jest sprawdzone, choć może redukuje, tak no w przypadku po prostu kataru, czy najzwyklejszej higieny, nawet już pomijając rozprzestrzenianie się zarazków, ale jakiegoś takiego komfortu ludzi dookoła, to nie byłoby wcale
złe. Ja sam problem, ja też mam bardzo często katar, ja generalnie rzadko choruję, rzadko kiedy łapie mnie grypa albo nawet zwykłe przeziębienie, ale katar mam regularnie przez zatoki i tak dalej, więc mówię, ja bym się czuł dużo bardziej komfortowo, żebym, wiesz, nie stał, nie zwracał na siebie uwagi cały czas siąpając tutaj w chusteczkę, tylko mając po prostu maseczkę na sobie i mieć święty spokój, nie? Tym bardziej, że no nagle wszyscy będą mieć te maseczki w domach, nie? Jeśli nie używają jednorazowej oczywiście.
Do tej pory i już nie mówiąc o jakości powietrza, bo chcę przypomnieć, że ostatnio w Warszawie mieliśmy fatalne powietrze, ale Kraków na przykład regularnie ma bardzo złe powietrze. Znam ludzi, którzy już od jakiegoś czasu noszą tam maski antysmogowe, ale mimo wszystko, jeżeli wejdzie się do sklepu w masce przed pandemią, w masce antysmogowej, to wiele ludzi na ciebie bardzo dziwnie patrzyło. Mimo tego, że robiłeś to, żeby dbać o swoje zdrowie de facto. Ale no ile ludzi to nosiło? Natomiast w tym momencie myślę, że ogólnie fajnie byłoby ten smog zredukować i zrobić całą masę rzeczy, żeby go nie było, ale jeżeli już ktoś chce dbać o swoje zdrowie, a jednak sporo ludzi rocznie umiera z powodu smogu, to fajnie, jeżeli jakby też noszenie maseczki na właśnie w tym kontekście też nie było, wiesz, kojarzone z czymś bardzo dziwnym, jakby ludzie na ciebie jak na wariata
tak,
patrzą, kiedy po prostu dbasz o swoje płuce, no.
Tak, nie, no wiesz, no podejrzewam, że do tej pory noszenie maseczki gdzieś tu wyglądało, że albo jesteś, nie wiem, hipochondrykiem do potęgi, albo nie wiem, chory na coś nieuleczalnie po prostu
kiedy,
i mieć to na twarzy.
Jakość powietrza, szczególnie zimą w Krakowie, absolutnie uzasadniała.
No i w Warszawie, nie, na jakoś powietrze.
W Warszawie też. Zwykle było trochę lepiej ze względu na większe przestrzenie, ale...
Zdarzają się te dni, kiedy wyglądam za okno i wszystko wygląda, wiesz, w horrorze Hammera tak. Albo Uniwersalu i patrzę, myślę sobie, kurczę, fajna klimatyczna mgła, potem zaglądam na telefon i patrzę, tak, jakoś powietrza, to nie mgła. To jak jesteśmy jeszcze przy temacie tutaj rozmaitych ograniczeń i innych problemów, no to pomówmy sobie w takim razie o samych filmach. Wspomniałeś w ogóle o tym, że no, kina nie miałyby czego grać za bardzo w tym momencie. I też wspomnieliśmy o tym, że jak już tam to celują właśnie na ten okres wakacji, no bo to póki co najbliższe jakieś duże premiery kinowe, które ewentualnie mogłyby ściągnąć ludzi do kin, wciąż pozostają w tych datach, powiedzmy, wakacyjnych. I mowa tutaj przede wszystkim o Warner Bros. Warner Bros., który dosyć tak bardzo... Nie reaguje gwałtownie, tak? I wyczekuje tego momentu, kiedy oficjalnie ogłosi przesunięcie swoich premier. No i ostatnio tak zrobili z wieloma z nich, przede wszystkim jeśli chodzi o te filmy DC. Tutaj wiele, całkiem sporo filmów się przesunęło, ale na przykład Flash się przesunął do przodu, nie? Więc tutaj te zamieszanie jest w związku z tym kalendarzem, ale przynajmniej Flash dalej jest w planach DC. W każdym razie, jeśli chodzi o filmy, które się akurat przesunęły bardziej do przodu, no to przede wszystkim chodzi tutaj o Batmana, nie? Który był bardzo wyczekiwaną premierą. Wiemy, że też produkcja się zatrzymała po ukończeniu jakiejś tam części tego filmu. No i w tym momencie z czerwca 2021 roku został przesunięty na październik 2021 roku. Więc to troszkę tak jak w Marvelu, nie? O ten jeden slot, powiedzmy. Co czyni znowu ten rok 2021 roku, ten rok 2021 wypchanym po prostu do granic tutaj możliwości, zakładając, że te filmy nie będą przesuwane jakoś tam dalej.
To zacznie uciekać w końcu, ale...
No ktoś będzie musiał, no bo w którymś momencie myślę, że wiele wytwórni dojdzie do wniosku, że zwyczajnie zarobiłoby więcej, jakby jeszcze sobie poczekali ze swoim filmem, nie? Ale to też da nam, myślę, całkiem sporo tutaj tematów do spekulacji, kto się przesunie w takim razie i dlaczego, nie? I kto ma większe szanse, żeby zostać na swoim miejscu i dalej poradzić sobie dobrze. Jeszcze a propos tych filmów. No to mamy, tak jak wspomniałem, Wonder Woman i przede wszystkim Tenet, który jest tą pierwszą premierą dużą Warner Bros. Dalej są na swoich miejscach, które zajmowały wcześniej, czyli Tenet 17 lipca, Wonder Woman póki co 14 sierpnia. To pytanie dla ciebie, czy zostaną tutaj, czy się przesuną?
Właśnie aktorka Connie Nielsen, która jest mamą Wonder Woman w filmach, zapytana o to właśnie, powiedziała, że nawet ona nie jest przekonana co do tej premiery. I zanim ktoś powie, co aktorka może wiedzieć, a no może tyle wiedzieć, że musi mieć zakontraktowaną kampanię. Kiedy film trafia do kin, to trzeba trochę tych pojeździć po różnych, po krajach nawet, po różnych, trochę z reporterami pogadać, popromować ten film. No nie wyobrażam sobie, żeby taki film jak Wonder Woman miałby się bez tego wszystkiego obejść. Nie odpuściliby tego. Chcesz tych aktorów trochę wystawić, chcesz, żeby przede wszystkim Gal Gadot i Chris Pine, ale nie tylko, żeby w całej masie junketów wzięli udział i odpowiadali. Więc jeżeli aktorka to mówi, to zakładam, że to nie są jej tylko jakieś domysły, tylko na przykład to, że jej agenci mają informację, na przykład, że nie, prawdopodobnie, ale możliwe, że nie, czy coś takiego. Oni też muszą mieć to zabukowane. Lipiec to jest dla mnie w ogóle szaleństwo na tym etapie, jeśli chodzi o taki film jak Tenet. Christopher Nolan to jest jednak ten reżyser, jeden z ostatnich Hollywood, który swoim nazwiskiem przyciąga na tyle, żeby za grube miliony sprzedawać oryginalne pomysły. I wystawianie jego filmu w lipcu to jest naprawdę ryzykowny projekt, dlatego że właśnie wszystko, co mówiliśmy, czy kina się do tej pory otworzą, a jeśli otworzą, czy będą gotowe, a jeśli będą gotowe, czy ludzie będą wtedy już gotowi na to, żeby pójść do tych kin i tak dalej, i tak dalej. O tyle, co końcówka sierpnia jest dla mnie już pierwszym realnym terminem, aczkolwiek dalej nie trzymałbym kciuków za to, tak już lipiec to jest dla mnie wariactwo i nie wierzę w to, że ten Tenet tam zostanie.
No, całkiem jest szansa, że na przykład zajmie miejsce Duna się przesunie, bo do niej jeszcze zostało trochę czasu do ewentualnej, wiesz, startu promocji w ogóle tego filmu też jeszcze zostało trochę czasu, także no, nie dziwiłbym się. Natomiast no, pytanie jeszcze, co z Wonder Woman? W ogóle ten kalendarz DC też dosyć w tym momencie robi się poszatkowany, nie? No, bo gdyby Wonder Woman faktycznie wyszła w sierpniu, no to potem mamy znowu aż rok do kolejnego filmu od z DCU, powiedzmy, który byłby wtedy Suicide Squad 2 6 sierpnia. Później z kolei mamy 1 października, tak jak wspomniałem, Batmana.
Batman no i w grudniu. Przesunięty, nie? Właśnie. Tak. Była informacja o tym, że...
Tak, tak, tak. I w grudniu byłby wtedy Black Adam. Co nie jest złą datą, szczerze mówiąc, w tym momencie. No potem jest jeszcze, to już jak jesteśmy tutaj przy tym, no to może podam dalej. Potem w 22, w maju 22 mamy tą kreskówkę z DC Super Pets. No i ten Flash wylądował w 3 czerwca. I tu się też robi ciekawa sytuacja, bo w 2022 mamy Shazama 2, też tutaj został przesunięty 4 listopada. Natomiast już 16 z kolei grudnia będzie Aquaman 2, więc robi się tutaj dosyć ciasnowo. Natomiast, a może to świadczy o tym, że zwyczajnie DCU nie traktuje tego Shazama 2 jako super wysokoprofilowy film, tylko liczą na taką mniejszą rodzinną produkcję, jak przy okazji jedynki.
Może też tak widzą Tenet z jakiegoś powodu, chociaż w tym momencie nie stawianie
no, chyba
na
nie.
Chyba nie stawianie na Christophera Nolana w tym momencie nie jest dobrym pomysłem. Jakby się przejechali na Nolanie z raz czy dwa, no to bym rozumiał. Ale jeszcze to nie nadeszło, więc jeśli chodzi o zarobki. Więc tak... Nie wiem, może liczą na to, że tam ktoś naprawdę jest optymistą i stwierdzi, że patrzcie, lipiec, nie ma żadnych blockbusterów, wszystkie kina otwarte i tylko Tenet. A kasa płynie. To nie jest kompletnie nierealny scenariusz, ale jednak jest cholernie ryzykowny na tym etapie. Nie. A może, i to jeszcze jest takie kolejne wyliczenie, tak jak mówisz, 2021 jest tak ciasny, że po prostu ktoś popatrzył na ten grafik, stwierdził, inaczej się nie da. Bo wymieniłeś właśnie filmy DC, na to nałóżmy superprodukcję Marvela, na to nałóżmy superprodukcję Disneya, na to nałóżmy superprodukcję Universalu, wiemy, że Szybcy i Wściekli są przesunięci w końcu na 2021 i tak dalej. I może ktoś próbował ten grafik zaginać na wszystkie sposoby i gdzie nie wrzucał Tenet, no to stwierdził, no nie, no największa szansa, że w tym lipcu to się otworzy i coś tam i zarobimy może z duże pieniądze, może ludzie będą chodzić, nie wiem, przez wiele tygodni, no bo będą ograniczenia na salach, ale nie będzie nic innego, no to może zarobimy długofalowo? Może taka jest tutaj strategia, aczkolwiek tak jak mówię, ona jest cholernie ryzykowna.
No, tak jak wspomniałem, no Warner już nie po raz pierwszy czekam naprawdę do ostatniej chwili z tym przesunięciem. Z Wonder Woman 2 w zasadzie też czekali bardzo, bardzo długo, aż oficjalnie przerzucili ten film troszkę dalej. Troszkę dalej, kto wie, czy go znowu nie będą musieli przesuwać. A nie wiem, czy też lekceważenie tutaj, w cudzysłowie oczywiście, bo nie wiem, jak ich strategia wygląda, lekceważenie Shazama 2 też nie jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że koniec końców Shazam zarobił na czysto Warnerowi więcej niż Man of Steel na przykład, więc to jest całkiem dobra strategia inwestorska.
I miał świetne recenzje, co nakręca być może kolejny film.
No właśnie. Więc zresztą to swoją drogą przestaje dziwić zupełnie, dlaczego idą mocno w tego Shazama. Jeszcze rozwijałem go Black Adama. To jest w sumie jak najbardziej widać opłacalny kierunek. Poza tym oczywiście to jeszcze Gwoli Ścisłości. To nie są jedyne filmy, jakie Warner tutaj przekłada i którymi dalej mieszy, niektóre w ogóle na razie przesunął, wywalił z 2020 roku. Między innymi mówiło się takiego czasu o prequelu do Rodziny Sopranos, który miał pojawić się w 2020 roku. Póki co nie pojawi się. King Richard o ojcu Venus i Serena Williams też się nie pojawi. Póki co daty mają na 2021 rok. No i ten słynny film o Elvisie, który tutaj akurat z koronawirusem jest związany z nieprzyjemnego powodu, też został przesunięty na 2021 rok, ale tam on miał i tak mieć premierę chyba jakoś w tamtym roku właśnie, więc o parę miesięcy go przesunęli. No i mamy mały update, mianowicie sequel do Venoma otrzymał nowy tytuł Venom Let There Be Carnage. W takim razie, jeśli w trailerze nie będzie Let There Be Rock AC/DC, to się obrażę. Oraz nową datę premiery. Zamiast 2 października tego roku, film Andy'ego Serkisa zobaczymy dopiero 25 czerwca 2021 roku. Ponadto, wracając do Warner Bros., film Scoob, zgodnie z tym, co przewidywałem w materiale z 15 kwietnia, ominie kina i trafi bezpośrednio na VOD 15 maja tego roku. Do obu tematów pewnie wrócimy przy najbliższej okazji. To jeśli chodzi o te przesunięcia, jak widać, myślę, że to nie jest koniec na pewno, nie? Więc też nie mówimy o tym często, no bo nie ma sensu za bardzo, praktycznie co tydzień wyskakują informacje na ten temat. Natomiast przejdźmy sobie w takim razie do rzeczy związanych tutaj z konkurencją dla dystrybucji kinowej, czyli ze streamingiem. Jak już jesteśmy przy Warnerze, no to pomówmy o ich platformie streamingowej, bo to jest, myślę, no... w zasadzie no, najwyższy czas, tak, żeby ruszyć wreszcie ten temat swojej platformy, bo już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że pewnie plują sobie trochę w brodę, że oni wystartowali z HBO Max, bo oczywiście o ten serwis chodzi wcześniej. No ale serwis oficjalnie wystartuje w USA już 27 maja. Oczywiście na razie mowa tylko o premierze na tamtym rynku, natomiast póki co nie dostaliśmy żadnego update'u w kwestii wejścia tego serwisu do innych państw, więc zakładamy, że obowiązuje dalej to, co mówili wcześniej, czyli że do końca roku planują do Europy już wejść. Czy to oznacza wejście do Polski? Nie wiemy, ale czy w ogóle wejdą do Polski? Cholera wie, może stwierdzą, że jest dobrze jak jest, HBO Go, trzymajcie się. Ale miejmy nadzieję, że jednak nie, no bo oferta HBO Max cały czas wygląda imponująco, aczkolwiek to jest coś, co już jak tutaj pojawiła się ta informacja, o czym wspominałeś, że no ta oferta, powiedzmy, tych produkcji oryginalnych na start nie wygląda zbyt dobrze, nie? Co myślę, że jest związane z tym, że no nie ma co czekać, tak? Ruszamy z tym, póki się da i jak najszybciej wprowadzamy ten serwis, bo z drugiej strony no ta oferta jednak tych produkcji nieoryginalnych, które już mają w swojej bibliotece, no jest zachęcająca swoją drogą, nie?
Mają dalej te wszystkie stare seriale, jak wiemy, jak The Office na przykład, obecnie ono jest chyba na Amazon Prime, jeżeli się nie mylę, ale było jakiś czas na Netflixie. I jak Przyjaciele byli na Netflixie, właśnie Przyjaciele teraz będą na...
The Office będzie na Peacocku.
Peacocku, ale teraz jest na Amazon Prime, jeżeli się nie mylę. No w każdym razie...
A oni będą mieli właśnie Friends i Big Bang Theory, jeśli ktoś czeka
znowu,
na te seriale.
Można te seriale lubić, można ich nie lubić, no ale jak pokazują statystyki, to są te seriale, po które cała masa właśnie subskrybentów, wcześniej Netflixa na przykład, jeśli chodzi o Przyjaciół, sięgała. I ogromne ilości ludzi oglądały właśnie te seriale, więc myślę, że i na HBO to może się opłacić. Natomiast no niestety, HBO się bardzo spóźniło, Warner właściwie spóźnił się do całej tej gry i znowu niestety przez sytuację jaka jest, chociaż z drugiej strony nie rzucałbym tego do końca na pandemię koronawirusa, bo gdyby mieli oryginalne treści, no to oni tak musieliby je wyprodukować trochę wcześniej. W sensie to nie jest tak, że koronawirusy nie mogą produkować oryginalnych treści. Teraz nie mogą, ale jeżeli chcieliby startować właśnie w maju, tak jak chcą, no to te treści powinny przynajmniej już być gdzieś tam w piekarniku, że tak powiem. Dali ciała na wielu frontach. Co prawda, robią kilka mądrych ruchów, dzięki którym mogą trochę ułatwić wejście w to. Po pierwsze, cena będzie taka sama, jak do tej pory ludzie płacą za pakiet HBO. Więc jakby dla wielu subskrybentów to będzie taka będzie naturalne przejście. Zmieniamy HBO na HBO de facto, więc płacimy tyle samo, płaciliśmy tak samo i po prostu mamy trochę więcej treści. Więc jakby tutaj na pewno będzie to korzystne dla nich. No to, że będą mogli wejść łatwiej na więcej rynków do końca roku, nie będą musieli tak jak Disney aż tyle czekać, znowu dlatego, że mają HBO w wielu innych krajach. To jest na pewno dobre. Natomiast... No mówię, brak oryginalnych treści raczej nie spowoduje, że ta platforma wybuchnie nagle i masa, która już do tej pory nie ma HBO w jakiejś formie, nie widzę tego, żeby od tak sięgnęła w tym momencie po HBO Max, bo jednak potrzebujesz tych flagowych tytułów. Tak jak mówię, przy Disneyu zostało sporo ludzi, ale wydaje mi się, że jakby jeśli chodzi o Disney+, to jasne, mówimy jak dużo ludzi trzyma się ze względu na animacje, te wszystkie rzeczy, ale Disney+, był i jest reklamowany Mandalorianinem, który wyszedł od razu, ale też tymi wszystkimi Marvelowymi rzeczami. Sporo ludzi subskrybuje już teraz, bo może, nie wiem, wyświetli coś dzieciakom i tak dalej. Fajnie mieć tą platformę, ale jednak w reklamach dominuje nowa treść. Jak popatrzymy na ostatni ten teaserek, no to tam był ten Winter Soldier, była ta WandaVision, Loki gdzieś tam przeskoczył. Wiadomo, czym chcesz się promować. Tak samo Netflix. Netflix ma tak dużo śmiecia, jak mało kto, i mają tyle seriali, ale jeżeli widzimy większość plakatów, czy czegokolwiek, co reklamuje Netflixa, to reklamuje ich oryginalne treści, które mają. I HBO tego nie ma w tym momencie, no niestety. W sensie może reklamować swoje oryginalne treści, które do tej pory mieli, ale nie może reklamować nowego sezonu super popularnego serialu, bo trochę go nie ma na tym etapie. Nie może reklamować nowego serialu, bo trochę go nie ma. Więc rozumiem, dlaczego ruszają, rozumiem jakby, że jest taka sytuacja, że teraz streamingi walczą, ale wydaje mi się, że jednak startują z mocno przegrywającej pozycji. czego dałoby się uniknąć, gdyby to jakby trochę wcześniej zorganizować, a Disney się obudził późno, a Warner obudził się jeszcze później.
No, chyba, że Not Too Late Show with Elmo będzie globalnym hitem i wszyscy będą chcieli HBO Max, żeby oglądać talk show z Elmo. Co by mnie nie zdziwiło zupełnie. Natomiast no, oni mają właśnie tę przewagę nad choćby Disney+, no, że mają tę bazę klientów, którą no, już mają, nie? I to przede wszystkim na tym, właśnie na tym swoim rynku, gdzie HBO Now też no, zyskiwało popularność stopniowo, no bo coraz więcej osób jednak rezygnowało z kablówki, nie? A mimo wszystko powiedzmy jakość kontentu, którą HBO produkowało, no stawiało HBO Now jako, jeśli nie ten, wiesz, główny serwis streamingowy, który chcesz mieć, no to choćby ten dodatkowy.
Z tym, że trzeba pamiętać, że to nie będą nowe pieniądze dla nich, jakby to trzeba o tym wiedzieć, że HBO na pewno się pochwali statystykami, jak to ma nagle miliony subskrybentów. Tylko, że trzeba będzie pamiętać, że sporo z tego to nie są nowe pieniądze, to nie jest nowy dochód, który pojawił się znikąd, tylko to są ci sami ludzie, którzy już im płacili, tylko teraz płacą za coś pod nową nazwą, ale dalej te same pieniądze.
Tak, natomiast wiesz, no, w perspektywie też dalszego rozwoju, no to jest pewien kapitał, który no, jest do pozazdroszczenia, nie? No bo oni już się chwalą, że mają, nie wiem, 7 milionów użytkowników w samym USA, nie? No oczywiście dochodzi jeszcze HBO Go w innych państwach, no ale Max i tak wychodzi na razie tylko w USA, więc w tym momencie, jeśli powiedzmy do tych 7 czy tam 8 milionów dojdzie im kolejne, powiedzmy 2-3, no to już będą mogli się pochwalić, że o, na start mam 10 milionów, milionów użytkowników, co już brzmi naprawdę bardzo dobrze, nie? I no ciekaw jestem właśnie, jak zareagują te osoby, które no, nie miały do tej pory abonamentu HBO albo nie korzystały z HBO Now, czy ta oferta faktycznie będzie atrakcyjna. Szczerze mówiąc, no wygląda naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę, że to jest oferta przeznaczona w zasadzie dla wszystkich grup wiekowych, praktycznie każdego rodzaju tutaj odbiorcy. I też no te powiedzmy, ta oferta na start nie wygląda specjalnie zachęcająco, ale wciąż w ramach swojej oferty mają sporo rzeczy, które są relatywnie nowe. Nie? To też nie jest tak, że wychodzą z biblioteką, która ma 100 lat. Nie? To są w dużej mierze produkcje, które dopiero zachodziły. Tak,
nie?
Mają te filmy z zeszłego roku, mają oczywiście całą tą bibliotekę seriali CW, całą tą bibliotekę seriali DC Universe. No, w ramach tutaj HBO Max no, wchodzi cała masa rozmaitych marek, stacji telewizyjnych i tak dalej, do których będą mieli prawa. Nie? No i plus te kultowe seriale, o których już wspomniałem. Więc no, wygląda ciekawie. Zresztą to w ogóle się rysuje bardzo fajna sytuacja na tym rynku streamingowym i tutaj w kontekście oczywiście analizowania tego to jest dobra sytuacja, bo wiesz, bardzo, bardzo często my również staramy się porównywać jakoś te serwisy. Już dawno temu doszliśmy do wniosku, że no, HBO Max jest dużo, dużo bardziej wygląda na konkurenta na Netflixa, aniżeli na przykład Disney+, nie? HBO Go czy Now było bardziej konkurentem, no powiedzmy, że bardziej dla Disneya, no bo miało jakąś tam grupę wyspecjalizowanych, w sensie nawet nie bezpośrednio, ale podobna strategia polegająca na tym, że mamy grupę wyspecjalizowanych tutaj treści dla konkretnej grupy odbiorców, nie? Natomiast no, HBO Max ma już kompletnie inną strategię, robimy wszystko dla wszystkich, trochę jak Netflix. Ale jednocześnie, jak się przyjrzeć teraz każdej z tych platform, każda z nich ma inne mocne strony, nie? Takie, które być może no, dadzą im jakąś przewagę nad pozostałymi. Nie? Netflix ma oczywiście tą ogromną bazę klientów, przez to, że oni byli pierwsi, którzy zaproponowali takie usługi na tak dużą skalę, dzięki temu też produkują masę treści. Wydają kupę pieniędzy na produkcję tych treści. Oczywiście no teraz są z tym problemy, no ale wciąż mimo wszystko jakby tym górowali trochę, nie? Że inwestowali ogromne pieniądze w produkowanie treści i te oryginalne treści praktycznie cały czas u nich się pojawiały. Disney Plus ma oczywiście te marki, które są super mocne. Oczywiście na razie nic za bardzo z nimi nie było widać poza Mandalorianem, ale więc zakładamy, że coś się pojawi.
Wyhamowało to wszystko.
No Amazon ma oczywiście ma no, powiązanie oczywiście ze sklepem, nie? który jest no, domyślnym sposobem zakupu w ogóle treści w internecie. Natomiast no, mamy jeszcze właśnie Warnera, który poza tym, że ma ogromną bibliotekę tych wszystkich możliwych treści, no to jeszcze ma tą bazę powiedzmy ludzi, którzy... No w ogóle HBO jest marką samą w sobie. W tym momencie ta marka zostaje rozszerzona o masę innych rzeczy. Zresztą ich hasło reklamowe to jest HBO, tam Meets... Jak to było, że... nie pamiętam, jak się... Nie wiem, jak było dokładne te hasło reklamowe, ale ono...
Ja
ono
pamiętam właśnie... hasło It's not TV, it's HBO. To było
no, a tutaj jest, że HBO meets... kurczę, poszukam go gdzieś w międzyczasie. W każdym razie już hasło sugeruje, że to jest HBO, ale więcej rzeczy tutaj, nie? Więc podejrzewam, że jeśli już teraz jakikolwiek inny serwis będzie próbował dołączyć do gry, czy to Peacock, czy to cokolwiek innego, czy to Quibi na przykład, to będzie musiał mieć jednak tę taką, wiesz, konkretną rzecz, która będzie go od pozostałych serwisów odróżniać, nie?
Powiem tak, jeśli w normalnych warunkach to, co oferuje HBO Max na start, mnie by osobiście samo w sobie nie przekonało. Myślę, że wielu ludzi tak, ale po raz kolejny pytanie jest wszystkim do ludzi, którzy już, nie do tych, którzy już i tak płacą za HBO Go na przykład w Polsce. Bo jakby jeżeli ktoś płaci za HBO Go, jeżeli ja bym płacił za HBO Go, w tej chwili mam tam w jakimś pakiecie na parę miesięcy, ale raczej na tą chwilę nie przedłużę tego. Ale gdybym to płacił w tej chwili już za HBO Go, to oczywiście, żeby przeszedł na HBO Max, no da, więcej treści za no, trochę większe pieniądze akurat, bo HBO Go jest trochę tańsze niż to, co ma być Max. Chociaż nie wiemy, jak w Polsce będzie wyglądało. Natomiast sam z siebie raczej bym od tak tego nie wziął. Ale pamiętajmy, że jest pandemia. Pamiętajmy, że wiele nowych treści nie powstaje i masa osób konsumuje teraz popkulturę właśnie na streamingach. HBO Max otworzy dostęp do całej masy treści, która do tej pory poza jakimiś pirackimi drogami nie była dostępna. Co za tym idzie, w tym momencie wzięcie tego serwisu, nawet jeśli się nie subskrybowało HBO do tej pory, ma jak najbardziej sens. No tak jak mówię, ludzie się nudzą. Co tu dużo gadać? Cały czas mówi się o tym, jak ludzie chcą wyjść, jak im odpierdziela, bo po prostu siedzą w domach. Nie mogą wyjść na zewnątrz. No już teraz w Polsce już trochę to jest poluzowane. Teoretycznie możesz pójść pobiegać, ale wiadomo, no jednak póki nie wrócimy do tej też pseudonormalności, to oczywiście, że to będzie. I dlatego w tym momencie oferowanie po prostu dużej ilości kontentu jest nawet lepszą strategią, niż gdyby na przykład w tym momencie Disney miał wypuścić, nie wiem, Falcona Winter Soldiera, czy coś w tym rodzaju. Jasne, dużo ludzi by kupiło, bo chciałoby, ej, to jest jedno MCU, kiedy dostajemy, ale wydaje mi się, że jakby na dłuższą metę w tym momencie dlatego Netflix teraz cały czas wygrywa, no bo nikt nie ma więcej, po prostu. Mm-hmm.
Tak, to wiesz, to nie jest szczególnie właśnie w tym czasie dobra strategia, żeby mówić, jak dużo mamy treści, nie? Że w zasadzie wystarczy ten jeden serwis streamingowy i macie wszystko. Wspominaliśmy jakiś czas temu, że być może dużą zaletą Disney Plus jest właśnie skupienie się na tym kontencie rodzinnym, to, że tam można puszczać treści bezpieczne dla dzieciaków. No HBO Max też ma treści dla dzieciaków i to całkiem sporo, nie? No, tak jak mówiłem, hasło brzmi Where HBO meets so much more. Pierwsza animacja, która się pojawia, jak otworzy się stronę, oczywiście ona nie działa tutaj w Polsce, ale jak się łączy VPN, no to działa, no to oczywiście jest cała ta biblioteka po prostu, która się rozszerza i mamy po prostu setki tych pozycji do wyboru. Więc w tym momencie, jeśli wiesz, dla przeciętnego odbiorcy, czy przeciętnego potencjalnego klienta ma, wiesz, płacić za jakiś serwis, no to czemu nie za ten, gdzie jest po prostu więcej rzeczy, nie, w tym momencie, umówmy się, no nie wiem, czy to jest ten czas, kiedy jednak, wiesz, decydującym czynnikiem jest ta dostępność oryginalnych, świeżych treści, nie?
Właśnie wydaje mi się, że nie. Może to, że to się zmieni, jak wszystko się poluzuje, jak będziemy chodzić do kin, jak nagle zrobimy się bardziej zajęci ze względu na pracę i tak dalej w społeczeństwie, ale niekoniecznie teraz. Mało tego, ze względu na recesję, ze względu na zwolnienia, ze względu na tą też niepewność finansową, wydaje mi się, że jak do tej pory mówiliśmy, że dwa serwisy streamingowe i może jeszcze tani Disney to będzie u kogoś standard, no mówiliśmy już jakiegoś czasu, że i Netflix nie może się czuć tak pewnie, bo wiele ludzi może rezygnować z dóbr luksusowych i uznać, że Netflix takowym jest i wywalić. Ale to jest jakby ta skrajność, natomiast na pewno masa ludzi rozważy, że okej, mam Netflixa, mam Amazon Prime, mam powiedzmy HBO w tym momencie, no Disney jeszcze jest stosunkowo niewielkiej ilości krajów. Nie stać mnie na to wszystko, po prostu nie stać mnie na to wszystko, mogę zostawić jeden. Bo właśnie ze względu na oszczędzanie, na to jak wyglądają finanse. Nie sądzę, że wiele osób zostawiłoby, jeżeli by miało Disneya, zostawiłoby Disneya. Nie sądzę, że tak dużo ludzi zostawiłoby Amazon Prime w tym momencie. Myślę, że właśnie walka rozegrałaby się pomiędzy Netflixem a HBO. Znowu, tak jak wspomnieliśmy, nie ze względu na unikalne treści, tylko po prostu ze względu na ilość i wielkość tych bibliotek.
No i fakt, że mamy jeden serwis, który kieruje treści do mas odbiorców i no, te treści są jednak bardzo różne, nie? Od tych rzeczy, o których się mówiło dużo w ostatnich latach, po te klasyki, o których już wspominaliśmy, łącznie z pozycjami dla dzieci, więc no, wygląda to imponująco. Póki co, tak jak wspomniałem, no nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce i jakie są plany odnośnie, czy nam też się po prostu w którymś momencie zamieni ten serwis w HBO Max, ale myślę, że wszyscy w Polsce by sobie tego życzyli, nawet nie ze względu na samą ofertę, powiedzmy, no bo u nas też w ramach HBO Go są rzeczy, których na przykład nie ma w USA, no bo kwestia praw oczywiście i też kwestia tego, że no inaczej to troszkę u nas działa, ale myślę, że ze względu na samą techniczną stronę tej platformy, nie? Bo HBO Go działa jak chce zazwyczaj. A w momencie, gdy mamy platformę, która ma jednak, w którą no wiadomo, że idą duże pieniądze, żeby ona działała w, i miała globalny zasięg, miejmy nadzieję, że będzie to działało
ostatnio
trochę.
Ostatnio oglądałem jakiś film na HBO Go i musiałem co jakiś czas pauzować, bo mi się rozjeżdżał dźwięk z obrazem. Więc chciałem pauzować, no, może lekko przewijać, żeby on znowu, wiesz, złapał synchronizację ścieżek i puszczać dalej. I tak co jakiś czas mi się to rozwalało.
Tak, a jeśli... Najwięcej narzekań słyszałem, jeśli chodzi o te wszystkie aplikacje na urządzenia pokroju Smart TV na przykład, pokroju urządzeń, nie wiem, na jakieś urządzenia, które obsługują Android TV. To są rzeczy, gdzie no, przeciętny konsument ogląda platformy streamingowe, nie? No nie chcę się kupować jakiejś osobnej przystawki do telewizora i w tym stylu, no po prostu odpalę telewizor i fajnie by działało, nie? Na HBO Go jest bardzo różnie z tym względem. No, więc jeśli ktoś tutaj narzeka na tę kwestię, to no może to będzie szansa na to, żeby to wyglądało troszkę lepiej. No, nie dziwi mnie też trochę to, że HBO nie chciało się ładować dużych pieniędzy w, powiedzmy, serwis, który no, był dodatkiem do tej pory do ich oferty, nie? To było na zasadzie, no mamy to u nas w USA, no to wypuśćmy to też tam, niech mają w Europie, niech sobie oglądają. Może to było nawet badanie rynku po prostu, czy w ogóle to chwyci, nie? A w tym momencie, jakby nie patrzeć, HBO Go jest drugim serwisem w Polsce, nie? Znaczy z tych takich emitujących nie tylko polskie treści, nie? Więc no. Okej, okay. To jak jesteśmy jeszcze przy HBO, no to na sam koniec pomówmy krótko o Netflixie, który, tak jak wspomniałem, produkuje treści cały czas. No i Netflix cały czas się zbroi między innymi, jeśli chodzi o produkcje filmowe, co też ma sens, biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja kin.
Jak sobie radzili też na Oscarach, jakby to też nie jest
właśnie,
nowość.
Właśnie, coraz bliżej kolejnego sezonu nagrodowego i tak wszyscy
sobie filmy na Netflixie.
Tak, no wszyscy sobie żartują, że ogólnie no, nie będzie z czego wybierać, ale prawda jest taka, że pewnie będzie z czego wybierać, bo Netflix nie zwalnia ten panie, jeśli chodzi o zakup treści, a podejrzewam, że trzymają jeszcze masę rzeczy właśnie na koniec roku, kiedy przyjdzie co do czego, tak, i będzie trzeba przyznawać nagrody. I w tym momencie dostaliśmy w zasadzie dzisiaj pojawiła się informacja, że film, o którym wcześniej się mówiło w kontekście kin, i w sumie też miałoby to sens, bo obsada wygląda całkiem ciekawie, czyli Enola Holmes. Enola Holmes to jest ekranizacja, czy adaptacja filmowa cyklu książek Young Adult o siostrze Sherlocka Holmesa. I w tym wydaniu Sherlocka Holmesa gra Henry Cavill, a tytułową bohaterkę zagrałaby Millie Bobby Brown. Więc no, obsada myślę, że spokojnie by ściągnęła trochę osób do kin.
I ten film już jest chyba gotowy od jakiegoś czasu. Ja pamiętam jeszcze przy Wiedźminie, jak były wywiady oczywiście z Henrym Cavillem, to wiadomo, że od czasu do czasu pytasz poza obecnym projektem, pytasz aktora o jego przyszłe projekty, albo przeszłe, w tym wypadku i były nieraz pytań właśnie, jak wyglądała praca z Millie Bobby Brown i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że aktorzy nie powiedzą do dupy, nigdy więcej nie będę z nią pracować, tylko wiadomo, jak odpowiadają, ale no to jeżeli przy pytaniach do Wiedźmina i to jeszcze zanim ten sezon ruszył, były pytania o to, to jak dobrze kojarzę, ten film już od jakiegoś czasu poleżał.
No ale oczywiście to też nie koniec, bo mamy jeszcze poza tym inny film, który podejrzewam też by trafił do kin, który się nazywa The Starling i to jest film z Melissą Cartier, wyreżyserowany przez Teda Melfiego, tego gościa od Hidden Figures, jak się nazywa po polsku, nie pamiętam, no tego filmu o...
Ukryte działania.
O matematyczkach w NASA. Okej, całkiem zresztą. I to w ogóle fabuła tego filmu mnie tak fascynuje, że ja totalnie będę chciał to zobaczyć, bo to jest film o... tak, mamy parę, która w związku z pewnymi tragicznymi wydarzeniami no, musi sobie jakoś poukładać rzeczy w głowie, więc Melissa McCarthy, która gra główną bohaterkę, no, zostaje sama w domu i ma ładny ogród, więc chce spędzić sobie w nim czas, ale tam się zagnieździł szpak i próbuje się pozbyć tego szpaka, co ponoć jest punktem wyjścia do duchowej wędrówki w ogóle odkrycia siebie. Ja totalnie chcę to zobaczyć.
Myślę, że Karcie ostatnio w ogóle takimi filmami jest zainteresowana z tego, co widzę.
Bardzo dobrze, bo dużo lepiej się ogląda właśnie w filmach. Znaczy, to też nie jest film kompletnie na serio, to jest raczej tak komediodramat z tego, co widzę.
Życiowy.
No, okruchy życia. Natomiast dużo chętniej zobaczę w takiej roli niż właśnie w ramach tych wszystkich komedyjek, których grała cały czas na samą postać, nie?
No teraz ją wyparła z tego...
Rebel Wilson.
Rebel Wilson, właśnie tak chciałem powiedzieć, że teraz
Musi być jedna Melissa McCarthy po prostu.
Dokładnie, która teraz ją zastąpiła w tego typu roli, więc a Melissa McCarthy jest utalentowaną aktorką, więc...
Dwie nominacje Oscarowe, no myślę, że świadczą
dokładnie,
o tym.
Dokładnie.
No... i Crystal Doubt jest w obsadzie, którego też bardzo lubię, więc tym bardziej chętnie obejrzę. I była zdaje się mowa jeszcze o tym filmie... jest jeszcze film na przykład His House, który ponoć ma szanse oscarowe, który ponoć jest bardzo dobry. Pojawiły się jakieś tam pierwsze recenzje, które są bardzo optymistyczne, które opowiada o uchodźcach z Sudanu w Wielkiej Brytanii, którzy się spotykają z, powiedzmy... To jest horror w ogóle jakiś, czy thriller w zasadzie, którzy się spotykają z pewnym zagrożeniem, którego się nie spodziewali po przybyciu do jakiegoś małego angielskiego miasteczka. W obsadzie jest Matt Smith, więc ja totalnie też będę oglądał. Natomiast podejrzewam, że to jest wierzchołek góry lodowej produkcji, które Netflix pewnie zakupuje hurtem. Tym bardziej,
na
że właśnie...
Teraz,
tak, to pewnie. Że jeszcze mówiliśmy o tym, że no będą... Mówiliśmy, no wiadomo, to myślę powszechnie, że no nie będzie zbyt łatwo tutaj z startem produkcji rozmaitych ich własności.
Wielbin im się opóźnił. To już jest, wiesz, duży projekt. No. Stranger Things. Rzeczy, którymi właśnie można było kolejne, wiesz, plakatami zawieszać miasta, więc...
Tak, więc jeśli nie można produkować treści, to kupujmy.
Ale dokładnie o tym rozmawialiśmy, było kiedyś w Q&A pytanie, jak z Radkiem odpowiadaliśmy, na jak długo według was Netflix ma oryginalnych treści, to dokładnie tak odpowiedzieliśmy. Pewnie nie na niedługo, ale nie martw się, skupią tyle, że nie zauważysz przerwy. Więc pewnie cały czas skupują i skupywać będą.
Tak, no wiemy, że miło im się choćby z BBC współpracuje, podejrzewam, że to też będzie trwało, no także jestem pewien, że póki jeszcze będą mogli kupować, jeśli, podejrzewam, że jest masa jeszcze filmów, które leżą gdzieś tam na półce, które miały premierę już na festiwalach i tak dalej, zresztą te filmy, o których tutaj mówiliśmy, też pewnie już miały, przynajmniej ten ostatni, o którym mówiłem, już miał premierę na festiwalu, w Sundance zdaje się, więc no podejrzewam, że jeszcze sięgną tutaj do tych bibliotek, które tam sobie gdzieś stoją i czekają na zakup. No dobra, czy jeszcze coś nam zostało, o czym chcemy powiedzieć? Aha, no mieliśmy to Q&A z Jamesem Gunnem, już... pewnie będziemy się jakoś rozwijać bardzo, natomiast w sumie dowiedzieliśmy się wszystkiego, co mniej więcej zakładaliśmy, tak? No bo ja widzę, że te wszystkie nagłówki zakładały, mają ten sensacyjny tytuł, że James Gunn nie będzie robił Strażników Galaktyki 4.
Nigdy nie mówił, że będzie.
Nigdy nie zapowiadał, więc...
Od samego początku pojedynce mówił, że mówił o trylogii, mówił, że chce doprowadzić do pewnego miejsca te postacie, wiadomo, że do trójki. Nigdy nie było wspomnienia o czwórce, nigdy nie mówił, nie wspominał, że to ma pójść dalej. Mój ulubiony z tego jest ten fragment o tym, kiedy mówi, że jak zapytano go, jak Suicide Squad będzie powiązany, trzeba oglądać poprzednią część. Nie. Nie trzeba. To jest nowy film. To jest The Suicide Squad. To nie jest jakiś tam Suicide Squad 2.
No. Słuchajcie, no to jeśli są jakieś...
I w trójce Kraglin będzie miał większą rolę, to jest bardzo ważne.
Tak, to jest bardzo ważne.
To jest najważniejsza informacja z tego wszystkiego.
Zdecydowanie. A właśnie, jeszcze kwestia tutaj woli ścisłości. To oczywiście nie oznacza, że nie ma szans, żeby James Gunn nie wróci na przykład na część czwartą ewentualną, nie? No, nie wiadomo. Natomiast no, nigdy nie zapowiadał, więc nie ma za bardzo z czego rezygnować na razie.
Trójka się przyjmie, do tego jeszcze wiele lat zostało, może Kevin Feige mu powie, James, może popracujmy nad czymś jeszcze. No. Ale na tą chwilę nie dziwię się, że nikt nie planuje.
No właśnie. No dobra, słuchajcie, jeśli jest jakaś kwestia związana choćby z tym tematem albo jakimiś innymi, o której nie powiedzieliśmy, a chcielibyście, żebyśmy dali znać, no to możecie nam tutaj wysłać tipa lub superchat i wtedy odniesiemy się do tego w bonusie. Jeśli, nie wiem, coś z tego Q&A na przykład się pojawiło, o czym chcielibyście, żebyśmy pogadali, to czemu nie możemy pogadać? Natomiast no nic myślę o czym tutaj, co nam się tutaj rzuca jakoś w oczy specjalnie. Natomiast oczywiście no, sytuacja związana z wirusem jest rozwojowa, więc pewnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać. A póki co, uważajcie na siebie, już nie siedźcie w domu, możecie wychodzić do lasu, więc...
Tak,
ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby jeszcze sobie odpuścić może wycieczki do lasu. Niech te zwierzaki w tych lasach sobie się cieszą komfortem i świętym spokojem.
Do parku można, ale też raczej w pojedynkę najlepiej.
No, więc słuchajcie, no uważajcie na siebie, tak? Myjcie ręce i noście te maseczki, nawet jeśli jest gorąco i parują wam okulary, tak jak mi na przykład. No trudno. Natomiast my oczywiście będziemy dalej wam tutaj dostarczać informacje, jeśli
tego tygodnia
się pojawią.
Łatwiej zakupy już zrobić.
Tak, i jak sami zauważyliście, od jakiegoś czasu mamy coraz więcej informacji, już nawet nie tylko związanych z koronawirusem, tak jak teraz, ale ogólnie tutaj ze świata filmu najwyraźniej wytwórnie stwierdziły, że kurczę, czas jednak coś planować, bo tak. ta sytuacja chyba się nie skończy nagle, nie?
Trzeba się przeorganizowywać, tak. Bo przeczekiwanie tego nie ma sensu. No, no niestety, studia mogą planować, no o kinach wspominaliśmy, że one mają najgorzej.
No właśnie. No dobra, słuchajcie, w takim razie na tym będziemy kończyć. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Stelmach. Jeśli jesteście zainteresowani właśnie rzucaniem nam tipa albo superchatu, no to link do tipów macie w opisie. Superchat możecie wysyłać na przykład w trakcie premier. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.